pary Szerefi, niedziela 19 października. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa i technik Bertrand. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Za chwilę dziennik, po nim przegląd tygodników w redakcji Anny Bernhardt, następnie wywiad naszego korespondenta Marka Pędziewola z Michałem Bonim. Dalsze pozycje to pozycje Polska we Francji, audycja Anny Rzeczyckiej o nagrodzie dla Michała Kwiecińskiego za jego film pokazany na festiwalu w La Rochelle, magazyny W bok od autostrady oraz piosenka francuska w opracowaniu Katarzyny Zawickiej. Posłuchamy w nim dzisiaj Mylène Farmer. Tu Paryż Szerefi, oto wiadomości. Prezydent Nicolas Sarkozy zdołał z pomocą José Manuela Barroso przekonać George'a Busha do konieczności zwołania Światowego Szczytu Ekonomicznego. Mało tego, w wyniku rozmów w Camp David postanowili oni zorganizować nawet cały szereg takich spotkań. Jak oznajmił rzecznik Białego Domu, pierwsze odbędzie się wkrótce po wyborach w USA, czyli po 4 listopada, na poziomie szefów rządów. Mają oni dyskutować na temat obecnego kryzysu finansowego i zdefiniować zasady organizacji następnych szczytów. Gościny dla tego pierwszego szczytu zaoferował sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Według Nicolas Sarkozy'ego powinno to być spotkanie G8 plus G5. Inaczej mówiąc, powinni uczestniczyć w tym szczycie obok przywódców Wielkiej Ósemki przedstawiciele Chin, Indii, Brazylii, Meksyku i Republiki Południowej Afryki, a także jednego z krajów arabskich. Podstawowym jednak pytaniem pozostaje to, co z tych szczytów ma wyniknąć. Europejczycy opowiadają się za głęboką reformą obowiązującego międzynarodowego systemu finansowego, odziedziczonego po porozumieniu z Bretton Woods zawartym w 1944 roku, a także za wprowadzeniem międzynarodowego nadzoru nad rynkami finansowymi. Funkcja ta miałaby przypaść Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Prezydent Bush wydaje się ustosunkowany sceptycznie do tej koncepcji. Najważniejsze, podkreślał on w odpowiedzi Sarkozy'emu, jest to, by uchronić fundamenty demokratycznego kapitalizmu. Podobny sygnał wysłał premier Kanady Stephen Harper, odpowiadając się za ostrożnym podejściem w obawie przed trwałymi szkodami dla światowego systemu finansowego. A w Paryżu toczą się przygotowania do wtorkowej międzynarodowej konferencji w sprawie zwalczania rajów podatkowych. Uczestniczyć będzie w niej około 20 państw OECD, ale bez Stanów Zjednoczonych. Według Transparency International, organizacji pozarządowej, która poświęca się walce z korupcją i nadużyciami finansowymi, istnieje w świecie około 50 takich rajów podatkowych, w których siedzibę ma ponad 400 banków, 2/3 funduszy spekulacyjnych, osławionych hedge funds, a także około 2 milionów podstawionych spółek, które obracają aktywami rzędu 10 tysięcy miliardów dolarów. Istnienie rajów podatkowych nie jest przyczyną obecnego kryzysu, ale pogłębiło go, umożliwiając wielkim bankom, takim jak Northern Rock albo Bear Stearns, ukrywanie rzeczywistych strat. Za raj podatkowy uważa się państwo, w którym nie tylko podatki są minimalne lub żadne, ale które ponadto nie ma jasno sprecyzowanego prawa podatkowego, nie wymienia informacji fiskalnych z innymi państwami i przyjmuje na swe terytorium fikcyjne spółki, nie prowadzące rzeczywistej działalności, a mające jedynie funkcję skrzynki pocztowej. Większość z nich podjęła zresztą, to znaczy z tych państw rajów podatkowych, podjęła ostatnio wobec OECD zobowiązanie współpracy i przejrzystości, ale takiej współpracy odmówiły Monako, Andora i Liechtenstein. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów, katolików przybyłych z różnych krajów, uczestniczyło w uroczystości beatyfikacji rodziców świętej Teresy z Lisieux, Ludwika i Zélie Martin. Jest to drugie w historii kościoła małżeństwo, które dostąpiło beatyfikacji. Poprzednie to Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi w 2001 roku. Ludwik Martin był zegarmistrzem, żył w latach 1823-1894. Zélie, która prowadziła duży warsztat koronkarski, zmarła w 1877, osierocając 4-letnią Tereskę. Mieli oni 9 dzieci, z których 4 zmarło we wczesnym dzieciństwie. Argumentem za beatyfikacją rodziców świętej Teresy było jednak nie tylko ich pobożne życie, podawane za oficjalny wzór wiernym od 1994 roku, kiedy Kościół nadał im tytuł czcigodnych, zezwalając wiernym na oddawanie im czci poprzez modlitwę, lecz oficjalne uznanie przez Kościół cudów dokonanych za ich domniemanym wstawiennictwem. Wiemy, że przeżywamy wielki kryzys rodziny, mówił dziennikarzom kardynał Saraiva Martins, legat papieski, który przewodniczył uroczystościom w Lisieux. Wielu przeżywa taką próbę rozwodu. Wielu przeżywa wielką próbę rozwodu. Małżeństwo Martin jest dla rodzin prawdziwym wzorcem. Koniec cytatu. Papież Benedykt XVI, który odprawiał dziś mszę w sanktuarium maryjnym w Pompeji, mówił ze swej strony, że państwo Martin towarzyszyli swej córce, wspierali ją modlitwą i przykładem oraz podkreślał, że, cytuję, rodzina odgrywa zasadniczą rolę w wychowywaniu dzieci w duchu uniwersalności, otwarcia i odpowiedzialności za świat i jego problemy, jak również w kształtowaniu powołania do życia misyjnego. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, były to wiadomości dziennika, a teraz zapraszam na przegląd tygodników w redakcji Anny Bernhardt.
Na okładkach tygodników dominuje kryzys, tym razem z perspektywy europejskiej, a w środku zamieszczono wiele analiz, jak Unia Europejska radzi sobie z kryzysem i jaką rolę odgrywają poszczególni aktorzy. Sporo miejsca poświęcono przede wszystkim prezydentowi Sarkozymu, który, jak przyznał Le Point, okazał się mężem opatrznościowym i prawdziwym politykiem w trudnych czasach, gdy historia rzuca wyzwanie. L'Express zastanawia się, jak głęboko sięga recesję i radzi, gdzie ulokować pieniądze, by ich nie stracić. Tylko Le Nouvel Observateur poświęca swą okładkę Serge'owi Gainsbourgowi, który miałby dzisiaj 80 lat. O legendzie francuskiej piosenki, kontrowersyjnym i niepowtarzalnym twórcy, opowiada jego partnerka, muza, drugie ja, Jane Birkin. Zacznijmy jednak od kryzysu. Europa dała światu przykład, jak skutecznie i zdecydowanie działać bez oglądania się zbytnio na robienie oszczędności. Razem z Gordonem Brownem, wspaniałym premierem brytyjskim, Nicolas Sarkozy unaocznił światu powierzchowny fatalizm, czy raczej głupotę niektórych polityków. To jedna z niewielu dobrych nowin w ostatnich czasach. Gdy rynki się uspokoją, gdy znowu nadejdzie czas mówienia prosto z mostu, nie należy o tym zapominać, podkreśla Le Point, zastrzegając sobie prawo do krytykowania prezydenta Sarkozy'ego, jak to robił wcześniej. Dla tygodnika L'Express prawdziwym bohaterem jest Gordon Brown, który jako pierwszy zareagował, udzielając gwarancji bankom, a kraje po drugiej stronie kanału poszły za jego przykładem. W dodatku, zgodnie z tradycją, że Wielka Brytania jest pomostem między Europą i Ameryką, przedsiębiorczy Scott przekonał również Stany Zjednoczone do podobnych kroków. Zaufanie rynków wróci za kilka dni, obiecał Gordon Brown, cytowany przez L'Express. Nieco dalej zamieszczono analizę na temat konsekwencji kryzysu finansowego w Rosji. Podczas gdy oczy ekspertów zwrócone są w stronę Ameryki, a głęboki kryzys atakuje kolejne kraje, za wcześnie na podliczenie strat, ale może warto zastanowić się nad konsekwencjami tego kryzysu w geopolityce, proponuje Christian Macarion w L'Express. Po pierwsze, nasuwa się tu na myśl Rosja, która po przeprowadzeniu operacji w Gruzji wydawała się niezwyciężona. Przez kilka tygodni byliśmy świadkami baletu arogancji, zanim wstrząsy sejsmiczne nie dotknęły banków rosyjskich. Od 1 września do 10 października giełda moskiewska straciła połowę wartości, co jest największym spadkiem na świecie. Wprawdzie Kreml nie pozwolił o tym mediom mówić. Specjalna instrukcja precyzuje, że nie należy używać słowa kryzys czy załamanie, a spadek zamienić na obniżkę. Co jednak nie zmienia faktu, że w Rosji dzieje się źle. Reżimy autorytarne charakteryzują się tym, że dają z siebie wszystko w ciężkich czasach. Moskwa, proponując pomoc dla Islandii, wywołała falę patriotyzmu, która jak zasłona dymna ukrywa rzeczywistość. A prawda jest taka, że wielkie banki rosyjskie nie mogą powstrzymać odpływu kapitałów zagranicznych. To, co dyplomatycznie nie było możliwe do przeprowadzenia, sankcje ekonomiczne po inwazji Gruzji, dzieje się teraz na rynku. Można sobie zadać pytanie, czy ten kryzys finansowy nie uspokoi zapędów Rosjan i być może ułatwi nawiązanie stosunków na innej bazie. Załamanie cen ropy czy obniżka, jak tego chce Kreml, nie do przewidzenia wcześniej, też może w tym pomóc, gdyż 70% kapitałów na giełdach pochodzi w Rosji właśnie z tego sektora. Moskwa musi zapobiec katastrofie finansowej. W jaki sposób? Zależeć to będzie również w dużej mierze od europejskich umiejętności negocjacji w sprawie partnerstwa strategicznego Unii Europejskiej i Rosji. Tym razem nie należy się pomylić, przestrzega Christian Macarion w tygodniku L'Express. Nie w jaskiniach, w zimnie i chłodzie, ale w luksusowych willach w Pakistanie mieszkają przywódcy talibów walczących w Afganistanie. Wysłanniczka Le Nouvel Observateur trafiła przypadkiem na jednego z nich. Dziennikarka, idąc śladami sprzedawanych na bazarze osobistych rzeczy francuskiego żołnierza zabitego w Afganistanie, trafiła do jednego z szefów grupy, która zastawiła pułapkę na Francuzów. Omar Khattab, bo o nim właśnie mowa, przyjął dziennikarkę w luksusowej willi, siedząc na pozłacanej kanapie i bez zażenowania opowiadał o ataku. To była moja 11. akcja. Poprzednia była przeciwko Włochom. Chwali się młody wódz, uśmiechając się i patrząc prosto w oczy kobiecie, co wśród talibów wcześniej nie było do pomyślenia. Ale to jest już nowe pokolenie. Neotalibowie są wykształceni, nie są barbarzyńcami, tylko walczą o niepodległość swego kraju, próbuje przekonać dziennikarkę Omar. Nie mamy nic przeciwko nawiązywaniu stosunków z innymi krajami. Walczyć będziemy do upadłego tylko z najeźdźcami, podkreśla, przyznając również, że podczas ataku w Uzbin nie torturowali Francuzów, tylko dobili rannych. Talibowie, choć skłóceni między sobą, jednoczą się, gdy trzeba zaatakować Amerykanów. Ich bazą i zapleczem jest Pakistan, gdzie mieszkają w dobrych dzielnicach, posyłają swe dzieci do drogich szkół, ale też przenoszą tu swe rozgrywki i dzielą obszar na strefy wpływów. W Pakistanie wszystko się negocjuje, wszystko można kupić. Na targu niedaleko granicy znaleźć można zarówno mundury amerykańskie, jak i broń. Tabuny ludzi codziennie przechodzą przez granicę w tę i w tamtą stronę, pod okiem straży granicznej, która nie reaguje, czasem tylko sięgając po łapówkę. Pakistan jest przychylny bojownikom afgańskim. Jak to się stało? Przecież Stany Zjednoczone uczyniły z Pakistanu swego najlepszego sojusznika w tym regionie w walce z terroryzmem po 11 września. Sytuacja jest bardzo poważna. Wojna toczy się już nie tylko w Afganistanie, ale również w Pakistanie, a wkrótce inne kraje będą wciągnięte, powiedział pakistański minister spraw zagranicznych, przyznając, że prezydent Musharraf z jednej strony udawał przyjaciela Waszyngtonu, a z drugiej chronił talibów. Omar Khattab i jego koledzy nic sobie nie robią z deklaracji rządu pakistańskiego wypowiadającego jakoby walkę talibom. Wiedzą dobrze, że są to tylko słowa pod publiczkę, podkreśla Sara Daniel w tygodniku L'Express. RFI.
Radio France Internationale. Przed Polską stoi 10 wielkich wyzwań, mówił na niedawnym 18. Forum Ekonomicznym w Krynicy Michał Boni, szef działającego przy polskim rządzie zespołu młodych ludzi pracujących nad prognozą dla Polski za lat 20. Na czele tego dekalogu stoi stabilny, wysoki wzrost gospodarczy. Zaraz za nim równowaga demograficzna i wysoka aktywność zawodowa. Kolejne trzy wyzwania to infrastruktura, bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka oparta na wiedzy. Następne trzy dotyczą stosunków społecznych, solidarności, spójności i zaufania. Wreszcie na 10. miejscu młodzi eksperci z Pałacu Rządowego umieścili sprawne państwo i efektywne rządzenie. Michał Boni, były minister pracy, a dziś strategiczny doradca premiera Donalda Tuska i koordynator raportu Polska 2030, rozmawia o sensie takich dalekosiężnych prognoz z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem.
Michał Boni, szef zespołu doradców premiera Donalda Tuska.
W jakich kwestiach pan doradza panu premierowi?
We wszystkich tych, które dotyczą kwestii społecznych, także ekonomicznych, ale są przede wszystkim nastawione na długie myślenie, na wyzwania strategiczne, co nie oznacza, że oczywiście nie dotykam się spraw bieżących, dlatego że jak myślimy o wyzwaniach demograficznych, to problemy związane z nadmiernie wczesnym przechodzeniem na emeryturę w Polsce trzeba rozwikłać dzisiaj. W wielu dziedzinach jest takie silne powiązanie między problemami, o których trzeba rozstrzygać dzisiaj, a konsekwencjami, które będą w ciągu lat widoczne. Po to, żeby nie popełniać błędów w polityce bieżącej, właśnie ta orientacja strategiczna w myśleniu jest potrzebna i myślę, że każdy premier tego potrzebuje, pan premier Tusk to rozumie. Chcielibyśmy stworzyć taki model działania, jaki wypracowano w rządzie brytyjskim za Tony'ego Blaira, gdzie taki strategy unit funkcjonował w obrębie Cabinet Office i pozwalał podejmować decyzje, które miały rzeczywiście istotne strategiczne znaczenie.
Strategiczne to znaczy długofalowe, jeżeli dobrze rozumiem. Tutaj w Krynicy na forum ekonomicznym prezentował pan raport Polska 2030. pytanie, na ile istotne dla rządu działającego teraz w roku 2008 jest to, jak Polska będzie wyglądać w roku 2030, albo inaczej, co ten rząd może zrobić, żeby ta Polska wyglądała właśnie jak najlepiej?
To była pierwsza wersja raportu, pierwsza diagnoza. Zidentyfikowanych 10 wyzwań. Potrzebne są jeszcze ekspertyzy, żeby w ciągu kilku miesięcy domknąć tę diagnozę i oczywiście opracować rekomendacje. Ale już dziś można powiedzieć, że jeśli chcemy być krajem, który nie dryfuje w rozwoju, tylko świadomie ściga się z najlepszymi, nie marnuje czasu, nie marnuje pieniędzy, nie marnuje wysiłku ludzkiego, no to trzeba jasno powiedzieć, że po pierwsze potrzebujemy rozwoju infrastruktury, drogi, ale także koleje w określonej perspektywie czasowej, dostęp do internetu powszechny i różne usługi, które przez internet będzie można zrobić. Te działania infrastrukturalne, o których powiedziałem, zwiększają szanse dla regionów, które są w trudniejszej sytuacji, żeby doganiały te, które są w lepszej sytuacji. Inna kwestia, która jest tutaj istotna, dziś trzeba podjąć strategiczne decyzje dotyczące tego, jak będziemy harmonizowali to wszystko, co się wiąże z wyzwaniami klimatycznymi, czyli redukcję emisji i zmianę struktury, jeśli chodzi o wykorzystywanie energii, większą rolę odnawialnych źródeł energii i większą efektywność w produkcji energii i w jej użytkowaniu. Z bezpieczeństwem energetycznym Polska się szybko rozwija, polska gospodarka jest jeszcze stosunkowo wysoko energochłonna i my nie możemy myśleć o wyzwaniach klimatycznych, nie myśląc równocześnie o tym bezpieczeństwie energetycznym. To wymaga takiej bardzo spójnej polityki. Trzecia rzecz. Jeśli chcemy konkurować nie tanią siłą roboczą, bo ten czas już minął dla Polski, tylko kwalifikacjami, tylko potencjałem intelektualnym, no to oczywiście musimy dzisiaj podjąć decyzję o wzmocnieniu tego potencjału intelektualnego. Przygotowaliśmy raport o kapitale intelektualnym i chcemy, żeby po dokładnych analizach można było określić, jakie mogą być w przyszłości polskie przewagi konkurencyjne w tych dziedzinach, które są nowoczesne, w tych dziedzinach, które rzeczywiście są konkurencyjne w gospodarce światowej. Jest bardzo ważne, żebyśmy zdefiniowali model naszego rozwoju innowacyjnego. To nie tylko o to chodzi, żebyśmy wszystko sami wymyślali. Kraje takie jak Japonia w latach od 50. do końca 60., jak Korea od końca 60. do końca 80. czy jeszcze 90. miały nie własne strategie innowacyjne, tylko strategie innowacyjne o charakterze imitacyjnym. To jest tańsza, zarazem buduje dobry potencjał do własnej innowacyjności na przyszłość. Być może powinniśmy zrobić to samo, tylko musimy określić, w jakich dziedzinach. Ale z czym to się wiąże? No oczywiście musimy mieć na przykład więcej inżynierów. Jak rozmawiam z polskimi energetykami, to oni mówią, my będziemy budować, my będziemy inwestować. Tylko mnie już na dzisiaj w tych projektach dotyczących nowych inwestycji brakuje około 200 inżynierów, tak? A mamy stosunkowo niski wskaźnik. Studia techniczne w Polsce kończy około 14% absolwentów. W Finlandii to jest 28-30%, więc powinniśmy podobny wynik w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć. Dalej, mobilność na rynku pracy, tak? Ona jest istotna. Musimy się nauczyć tego, że będziemy zmieniać zawód, że będziemy zmieniać umiejętności. Jeśli znowu nie wprowadzimy tutaj modelu edukacji dla dorosłych, dobrze finansowanego, jeśli nie wprowadzimy zachęt, no to za lat ileś będziemy mieli problem, bo ludzie będą czuli nadmierną potrzebę stabilności pracy w jednym miejscu pracy, a to dzisiaj już nie jest możliwe. To bezpieczeństwo zatrudnienia powinno być bezpieczeństwem zatrudnienia generalnie, czyli mam lepsze kwalifikacje, mam zmienne kwalifikacje, znajduję pracę, niż takim bezpieczeństwem pracy na jednym etacie, w jednym miejscu przez całą karierę zawodową.
Na ile wiarygodny jest taki raport wypracowany w roku 2008, a mówiący o roku 2030? Na ile można powiedzieć, że rzeczywiście ten rozwój będzie szedł w tych kierunkach, które ten raport pokazuje?
My się odwołujemy do analiz, trendów i różnych opracowań, które są w innych krajach. Deutsche Bank przygotował taki raport scenariuszowy dotyczący perspektywy 2020 i 2030. W związku z wyzwaniami klimatyczno-energetycznymi pojawia się wiele raportów także w sektorze prywatnym. Wszystko to bardzo skrupulatnie analizujemy. Są odpowiednie komórki w Unii Europejskiej, taki projekt ESPON, który prognozuje różne rzeczy, także jeśli chodzi o politykę regionalną i rozwój regionalny do roku 2030. Więc jakby patrzymy na te rzeczy, które pojawiają się i wiedzę, która tutaj jest dostępna, ale oczywiście identyfikujemy na dzisiaj problemy w tej diagnozie, a później chcemy przeprowadzić pewne scenariusze, tak żeby jasno pokazać, jaki zestaw decyzji, jakie ścieżki postępowania są potrzebne, żeby osiągnąć założony cel pozytywny, a co będzie, jeśli tego nie zrobimy, jakie mogą być negatywne skutki. Mnie się wydaje, że w Polsce powinniśmy mocniej zacząć inwestować w naukę, edukację 10 lat temu. Wielki boom edukacyjny Polaków jest zasługą wyłącznie polskich rodzin, nie państwa. I pora sobie uświadomić, że we współczesnym świecie, we współczesnej konkurencyjności, państwo też musi definiować swoją rolę. I ta rola między innymi polega na tym, żeby jasno powiedzieć, za co na przyszłość powinno się dzisiaj odpowiadać.
Co powinien przeczytać ten raport?
Wie pan, ja jestem idealistą naiwnym prawdopodobnie, bo mnie się wydaje, że to w ogóle powinna być debata publiczna, partnerzy społeczni, różnego rodzaju interesariusze w różnych grupach, media. Boże, żeby media chciały się czymś takim interesować, polskie media. Mam tutaj wiele obaw i oczywiście politycy. To wymaga od wszystkich ucieczki od jednej z kluczowych cech dla współczesnego świata, mianowicie takim pełnym skupieniu na szybko zmieniającej się teraźniejszości, na sensacji dnia dzisiejszego. I w związku z tym bardzo trudno jest tych, którzy żyją tą sensacją dnia dzisiejszego. Jest taka książka o tych zmianach technologicznych, ona się nazywa Tyrania chwili i pokazuje, jak bardzo jesteśmy pod presją i nowe technologie nas do tego też przymuszają. Ale jeśli chce się myśleć rozwojowo, strategicznie, no to trzeba mieć prymat przyszłości nad teraźniejszością. I to jest bardzo ważne. Przekonanie mediów, opinii publicznej, ale przede wszystkim polityków, że w polityce wyzwaniem jest nie tylko to, co wiąże się z najbliższymi wyborami, ale wyzwaniem jest też i to, co się zrobi dla pokolenia, które dopiero się dzisiaj rodzi.
Czy pan rzeczywiście wierzy, że ministrowie tego rządu przeczytają ten raport, wyciągną z tego wnioski? A nawet jeśli, to gdy przyjdzie następny rząd, czy nie postanowi odkręcać tego wszystkiego?
Wie pan, my mamy całkiem niezłą strategię rozwoju kraju, która została opracowana w 2006 roku w perspektywie do 2013-2015 i obecny rząd jej nie odkręca. W niej brakuje niektórych elementów, których wtedy nie dostrzeżono. No kilka lat temu w ogóle nie dostrzegaliśmy problemów energetycznych w takiej skali, bo też i klimatyczne nie były tak uświadomione. Więc korekty zawsze będą się pojawiały. Natomiast ja mam głębokie wrażenie, że w obecnym rządzie po pierwsze już od dłuższego czasu pracujemy nad takim myśleniem długofalowym. Po drugie, że budżet na rok 2009, jaki rząd Donalda Tuska przygotował, jest budżetem, w którym z jednej strony priorytetem jest infrastruktura, to co mówiłem jako jeden z pierwszych punktów, a z drugiej strony priorytetem jest wzrost nakładów na edukację i naukę, czyli budowanie tego przyszłego potencjału rozwojowego. Więc ja myślę, że to się już przekłada na konkretne decyzje polityczne i rządowe. Obawa, jeśli mogę ją mieć, polega na tym, że w rządzie my się możemy do tego przekonać, natomiast byłoby dobrze, gdyby cała klasa polityczna była nastawiona w o wiele większy sposób na takie wyzwania o charakterze przyszłościowym, a nie tylko na bieżącą walkę.
Może pan powiedzieć z ręką na sercu, że kiedy pan temu rządowi doradza, to ten rząd tego słucha, co pan mówi, i stara się wyciągnąć wnioski.
Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że robię wszystko, żeby tak było. I dopóki będzie można, to będę tak robił, bo tak widzę swoją misję. Ja nie jestem w rządzie ani w strukturach politycznych po to, żeby dać zaspokojenie swoim egotycznym potrzebom. Ja już byłem ministrem na początku transformacji. Mam te potrzeby na dzisiaj ulokowane zupełnie inaczej, bardzo konkretnie. I dopóki mogę to robić, dopóki się rozumiemy z panem premierem, a rozumiemy się w tych sprawach, myślę, że dosyć dobrze, to wszystko ma sens. Gdyby miało się okazać, że dzieje się inaczej, no to ja nie muszę być w polityce i nie muszę pełnić żadnej funkcji. Ale myślę, że te ziarna, które siejemy, upowszechniając to myślenie strategiczne, świadomie zresztą zaprosiłem do współpracy młody zespół, tak? Bo mnie się wydaje, że ludzie, którzy mają dzisiaj 30 lat i mają swój dorobek naukowy i się rozwijają, lepiej sobie wyobrażają to, co może być za lat 30, dlatego że oni jeszcze wtedy będą w sile wieku tak naprawdę. Tacy ludzie jak ja za te lat 20-30, no będziemy już sporo po 70. I oczywiście chcę, żebyśmy byli bardzo aktywni, to jest jasne, ale myślę, że ta wyobraźnia młodych nakierowana na przyszłość jest to o wiele bardziej otwarta.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
RFI. Radio France Internationale.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubo.
Ardèche w południowej Francji jest częstym miejscem letniego wypoczynku Francuzów, ale zagraniczni goście mało jeszcze znają ten departament, a szkoda. Znajdą tam malownicze krajobrazy lesistych gór dostępnych dla pieszych wycieczek oraz przecinające je pasma rzek i strumieni, na których uprawia się kajakarstwo górskie. Największym atutem regionu jest idealnie zachowana przyroda, a za jego gastronomiczny symbol uznaje się od wieków kozi ser Picodon. Ardèche, jako się rzekło, leży na południu Francji. Administracyjnie departament należy do dużego regionu Rodan-Alpy, Rhône-Alpes. Swym północnym krańcem sięga masywu centralnego, który w tym miejscu przechodzi w Sewenny. Od Morza Śródziemnego oddziela je Prowansja, a ściślej departament Gard. Idąc na wschód ku Rodanowi, górski krajobraz przeistacza się w spalony słońcem płaskowyż Garrigues, pokryty niskimi, poskręcanymi mistralem krzakami, maki i winoroślą. Wschodnią granicę Ardèche stanowi potężny rów Rodanu. Rodan jest bramą do bliźniaczego departamentu Drôme. Dlaczego bliźniaczego? Ano dlatego, że jest on również miejscem produkcji słynnego sera Picodon, który zyskał zastrzeżoną nazwę pochodzenia AOC. W poszukiwaniu serka udajmy się na farmę doświadczalną imienia Olivier de Serre od nazwiska francuskiego agronoma z XVI wieku. Farma leży niedaleko miejscowości Mirabel. Jej dewizą jest trwały rozwój i zdrowa żywność, a służyć temu mają prowadzone na miejscu badania naukowe. Po farmie oprowadza nas pan Yves Le Frileux, odpowiedzialny za prace badawcze. Na 50 hektarach prowadzi się hodowlę kóz i owiec. Produkuje się sery, maleńka winnica daje regionalne wina. Prowadzone są obserwacje dzikiego ptactwa. Farmę odwiedza wielu turystów chcących poznać francuską wieś. Prowadzone są seminaria. Młody Picodon ma co najmniej 2 tygodnie i jest biały jak śnieg. W czasie dłuższego dojrzewania tworzy się szarawa skórka. Ardèche zawdzięcza swą piękną przyrodę parkowi krajobrazowemu Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, który ciągnie się na powierzchni 200 tysięcy hektarów. Piesze wycieczki, które można na jego terenie uprawiać, to nie wszystko. Departament dumny jest ze swych 3 uzdrowisk: Nérac-les-Bains, Val-les-Bains i Saint-Laurent-les-Bains. Źródła w tym ostatnim uzdrowisku mają temperaturę 53 stopni. Po latach zapomnienia ich popularność powróciła w ostatnich latach wraz z modą na spa. Główną rzeką departamentu Ardèche jest Ardèche, od którego bierze departament swą nazwę. Gdzie nie spojrzeć, wzdłuż szos i dróg mnożą się jak grzyby po deszczu wypożyczalnie kajaków. Prawdziwy amator górskiej przyrody siada do kajaka, czy pogoda, czy też słota. Jednak władze departamentalne i policja czuwają, by zbytnia brawura nie pociągnęła za sobą ryzyka utraty życia. Po ulewnych deszczach rzeka wzbiera jej poziom, podnosi się i kajakarstwo jest wykluczone. Przełomy rzeki to ponętny, ale niebezpieczny sport. Lepiej przedtem wywiedzieć się o stanie wód. Nie wierząc w dobrą wolę turystów, władze przedsięwzięły tego lata eksperyment. Na brzegach rzeki postawiły kilkunastu ratowników, którzy pomagali odwrócić przewrócony kajak, a w razie potrzeby rzucali się na ratunek. Podziemne groty i jaskinie są rajem dla speleologów. Zwykli śmiertelnicy chętnie odwiedzą koronkową grotę Magdaleny, grot de la Madeleine, w pobliżu wsi Saint-Rémez. Kolejnym sportem ekstremalnym uprawianym we Francji, również przez dzieci, jest canyoning, czyli zejście korytami rzek i wodospadów przy użyciu linek i uprzęży. Tu dobrze jest również skorzystać z pomocy znającego teren przewodnika, nie zapominając oczywiście zasięgnąć informacji o stanie wód. Ardèche to kraina 3 apelacji winnych: Côte du Vivarais, Côte du Rhône oraz win regionalnych, które też mają swe apelacje. Vin de pays des coteaux de l'Ardèche oraz vin de pays des comtés rodaniens. Wielu producentów zrzeszonych jest w kooperatywach, jak Vigneron Ardéchois z siedzibą w miejscowości Ruons. Ich produkty nie ustępują jakością winom niezależnych producentów i coraz bardziej są znane w świecie. Przed 30 laty tutejsi winiarze podjęli ryzyko wyrwania szczepów hybryd i zasadzenia szlachetnych południowych odmian Grenache, Cinsault, Syrah, jak również Gamay, Cabernet Sauvignon i Merlot. Utrzymano lokalne odmiany Chardonnay, Châteaux, Vionnet. Surowe, kamieniste podłoże wycisnęło z rolników wiele potu, ale warto było, powstają tu niezwykłe wina. Wiele rodzinnych winnic prowadzą młodzi 30-paroletni ludzie jak Frédéric Dortz, właściciel Domaine du Chapitre. Co ciekawe, nie brakuje kobiet. Christelle Coulange ma posiadłość w Bourg-Saint-Andéol. Dwie siostry Saladin są Marcel Dardèche. Są 21. pokoleniem produkującym wino. Najstarsze dokumenty rodzinne sięgają 1422 roku. Warto zajrzeć do Ardèche w czasie zagranicznych wojaży. Turystyka w Ardèche i inne przyjazne linki na naszej stronie internetowej www.refi.fr / po polsku pisane razem.
RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Na Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnej w La Rochelle we Francji we wrześniu bieżącego roku nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego w kategorii fikcja zdobył film polski. Dramat obyczajowy Jutro idziemy do kina w reżyserii Michała Kwiecińskiego, wyprodukowany przez Agencję Filmową Telewizji Polskiej. Kwieciński, jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych producentów i reżyserów w Polsce, absolwent Wydziału Reżyserii i Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Aleksandra Zelderowicza w Warszawie, pomysłodawca i założyciel Axon Studio i Tilsa, firm specjalizujących się w produkcjach filmowych i telewizyjnych, odwiedził w tych dniach Paryż i udzielił wywiadu naszej redakcji. Pański film Jutro idziemy do kina robi europejską karierę, bo w La Rochelle na Festiwalu Produkcji Telewizyjnych zdobył główną nagrodę. Będzie brał udział w Prix Europa w Berlinie, a także w Festiwalu Europejskim w Rzymie, Eurowizjonii. Jak pan przyjmuje te honory i te nagrody właśnie europejskie? Okazuje się, że film historyczny, czy z historią Polski w tle, może zainteresować publiczność europejską i zdobywać nagrody?
Jest mi bardzo miło z powodu tych nagród, takiego lekkiego rozgłosu, że ta historia w ogóle się przebija. Że nie jest lokalną historią polską, tylko że jest historią, która trafia jakoś. Nawet muszę tutaj powiedzieć, że dostałem taką też główną nagrodę na festiwalu telewizyjnym w Szanghaju, Złotą Magnolię, co mnie szalenie zdziwiło, bo to jest chyba największy festiwal telewizyjny na świecie, no ale jednak Szanghaj, Azja. Ten film miał być w moim zamierzeniu filmem o takim świecie, który jest pełen energii, przygód młodych ludzi, miłości, no takich wszystkiego, co się kojarzy z młodością i właściwie i pewnej nieświadomości zbliżającego się zagrożenia wojennego. Także ci ludzie nie mają pojęcia o tym. Nie do końca chcą się przejąć tym, że ta wojna się zbliża jakoś tam. To rodzice ich ostrzegają, ale oni żyją tak bez takiej specjalnej świadomości.
Drodzy koledzy, rozchodzimy się w różne strony świata i musimy obiecać sobie, że nie pozwolimy umrzeć tej przyjaźni. Piotruś. Piotruś. Piotruś do cholery! Pijemy za bijatykę, oszustwo i kradzież. Za oszustwo trzeba oszukać śmierć. Za bijatykę, żeby bić się za przyjaciela. Za kradzież. Żeby skraść kobiecie serce. I żebyśmy nigdy się nie zgubili.
Pomysł do tego filmu znalazł pan u pana Stawińskiego,
tak,
prawda?
Stefan Stawiński to jest największy polski scenarzysta do dzisiaj. I to był taki tekst, który bardzo długo leżał. Nikt się właściwie nim nie interesował. I miałem na to takie zastrzeżenia, że może to już jest tak zbyt klasyczne, że to jest taki wiekowy pan i że dzisiaj my jesteśmy tacy nowocześniejsi, a to jest trochę taka ramota, nawet padało takie sformułowanie. Ja się kompletnie z tym nie zgadzałem, szczególnie dlatego, że w tym scenariuszu była zawarta historia bardzo osobista, a wszystko, co jest osobiste, nie jest ramotą, bo jest po prostu, nie jest przestarzałe, bo to jest zawsze jakaś osobista wypowiedź. No i w końcu doceniono to. Zrobiłem ten film za bardzo małe pieniądze, ale tu muszę powiedzieć, muszę podkreślić, że może to kogoś zainteresuje, że wszyscy aktorzy, wszystko ekipa pracowała jakby poniżej swoich normalnych stawek, ponieważ bardzo chcieli wziąć udział w czymś, co jest historyczne, co jest, co wspominamy z takim sentymentem. Także tu muszę powiedzieć, że to był tak zwany niski budżet, ale nie wygląda to na niski budżet, bo właśnie wszyscy bardzo chcieli nagle zagrać w czymś historycznym. Mieliśmy taki moment, teraz się więcej tych filmów historycznych produkuje w Polsce, ale taki moment, kiedy wszystko produkowaliśmy tylko filmy o tematyce współczesnej i był taki głód no, czegoś innego po prostu. I ja właśnie się znalazłem w tej takim momencie, jak wszyscy marzyli, żeby było coś innego. Byłem już wtedy po skończonym jako producent, skończyłem film Wajdy Katyń, prawda?
No właśnie, jest pan producentem filmu Katyń, który mam nadzieję będzie niedługo pokazywany również we Francji, gdzie jest jeszcze nieznany. Czy macie już dystrybutora?
W tej chwili z tego co wiem, Telewizja Polska podpisuje już finalny kontrakt z dystrybutorem francuskim. Film ma być dystrybuowany chyba wiosną przyszłego roku, z tego co słyszę. Ale ja nie zajmuję się dystrybucją, więc to pytanie raczej trzeba skierować do telewizji publicznej.
Produkcja filmów, zwłaszcza ambitnych, artystycznych, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Otrzymał pan bursztynowe lwy w tym roku, a w Gdyni za produkcję filmu Katyń. Jak się produkuje takie wielkie filmy i jak sobie pan z tym radzi?
Nie mogę powiedzieć, że ja produkuję filmy tylko artystyczne albo tylko komercyjne. Filmy artystyczne, no jeżeli się wierzy w ich treść, to wydaje mi się, że te pieniądze się zawsze znajdą. To znaczy ja jestem osobą taką waleczną dosyć, jeżeli chodzi jeżeli wierzę w projekt, to z reguły muszę powiedzieć, że załatwiam te pieniądze. To znaczy ja wtedy mam taką determinację i tak postaram się argumentować tym, od których zależy przydział tych pieniędzy, że z reguły ich przekonuję. I tak było na przykład z takim filmem, który jest mi bardzo bliski, to jest Oda do młodości. To jest film trzech młodych polskich reżyserów, 22-23-letnich. Ja pamiętam, że pomyślałem sobie, że w końcu młodzi twórcy też powinni zaistnieć w wieku 20 paru lat, a nie 40 paru, jak do tej pory w Polsce bywało. I wykorzystałem taką jedną sytuację historyczną, że to był 30 festiwal, zbliżał się 30 festiwal filmów fabularnych. Ja przekonałem wszystkich zwierzchników, że no warto było na 30 festiwalu pokazać młode kino. I oni ulegli tej demagogii, nie bardzo, wydaje mi się, wnikając w ogóle w treść tego filmu. I wtedy ci młodzi ludzie zrobili ten film, a zdobył bardzo wiele nagród, między innymi w Rotterdamie i w Stanach, na wielu festiwalach, Sundance i tak dalej.
Będzie wojna?
No tak mówią, ale nawet jeśli to i tak ich pogonimy.
Jeżeli skakać, to z samego szczytu, rozumiesz? Ku chwale ojczyzny!
Jesteśmy niezniszczalni!
Będziemy nieśmiertelni!
Jakub Wesołowski, Mateusz Damiński i Antoni Pawlicki w filmie Michała Kwiecińskiego Jutro idziemy do kina.
Mówi się, że przyszłością kina europejskiego są koprodukcje międzynarodowe. Co pan o tym myśli?
Ja muszę powiedzieć, że ja mam tu pewien problem z koprodukcjami. My staramy się i może wyjdziemy teraz w taki projekt o Marii Curie Skłodowskiej z Włochami i z Francuzami. No ale to była osoba, która żyła we Francji, była Polką. Także może coś z tej koprodukcji logicznego wyjdzie. Generalnie mam poczucie, że te koprodukcje międzynarodowe z powodu kłótni na temat języka, w którym ma być film kręcony, różnych sprzecznych motywacji każdego kraju, jeżeli chodzi o wyprodukowanie takiego filmu, bo każdemu zależy na czym innym. Wymowa też taka merytoryczna, która często się nie zgadza i są różnice między wizją w ogóle świata, polską, francuską, niemiecką czy angielską, to dochodzi do tak zwanych europuddingów. I był już taki okres, jakieś 15 lat temu czy 20, kiedy koprodukcje głównie w zachodniej Europie były bardzo popularne. Ale z tego nie wyniknęły już nigdy bardzo dobre filmy, bo one były zawsze jakimś rodzajem kompromisu. No i tutaj się tylko tego obawiam, że te koprodukcje są ciągle takim właśnie kompromisem, który nie pozwala no jakby jednoznacznie wypowiedzieć się artystycznie. No i to jest takie moje zdanie dosyć takie negatywne na temat koprodukcji, ale z kolei w przypadku różnych filmów historycznych czy bardzo dużych filmów, nie wiem, lotniczych, czy tego typu filmów, jak marzę o filmie Division 303 na przykład, no to musi być film zrobiony z Anglikami. To wtedy chyba nie ma wyjścia, no trzeba koprodukować, bo nie składają się pieniądze jednego kraju na tak drugi film.
Zrealizował pan chyba około 200 spektakli w teatrze, telewizji, filmów, seriali, to o czym pan przed chwilą mówił, komedii, dramatów rozmaitych gatunków. Ma pan za sobą długą karierę, chociaż rozpoczętą po studiach, po doktoracie chemii organicznej, jak się przechodzi właśnie z tej dyscypliny nauk ścisłych do świata artystycznego, świata filmu.
No pewnie ten świat filmu czy teatru był zawsze takim moim marzeniem. Te studia to trzeba wrócić do jakiejś historii w ogóle Polski w danym momencie i mojego domu i mojej rodziny. No był taki moment, kiedy mój dom był pełen artystów, ale moja rodzina marzyła, żeby ktoś zmienił ten kierunek. No ja tak chwilowo zmieniłem na prawie 8 lat, czyli studia i doktorat. No ale później okazało się, że ta natura artystyczna jakby była silniejsza niż logika. I to oczywiście nie żałuję tego. Ja tylko muszę powiedzieć, jeżeli komuś młodemu to można przekazać, że ja podjąłem taką decyzję w ostatnim momencie. To jest też bardzo ważne. To znaczy zrobiłem doktorat i miałem wyjechać do Nowego Jorku na rok na tak zwany postdoc, na studia podoktoranckie. No wtedy Nowy Jork to było marzenie każdego, żeby wyjechać do Stanów. Ale mimo to, no mówiono mnie, żebym zdawał do szkoły teatralnej na reżyserię. Zdałem do tej szkoły, no i wtedy tak pomyślałem sobie, nie no, muszę zrobić chyba to, co o czym marzę, a nie to, co jest takie logiczne, prawda? I z dnia na dzień zdecydowałem się oczywiście, żeby zostać i zostałem reżyserem teatralnym. No później ta historia produkcji wyniknęła z tego, że zmienił się system z socjalizmu na kapitalizm i była możliwość produkowania prywatnie. Ja byłem tutaj prekursorem, więc miałem szczęście, że byłem takim pierwszym polskim producentem prywatnym. No i to dalej potoczyło się jakoś tak.
Nie żałuje pan oczywiście.
Nie żałuję. Jestem bardzo zadowolony miejscami, nawet szczęśliwy, jak właśnie robię Katyń z Wajdą, czy teraz najnowszy jego film Tatarak. Także są takie momenty, no, że mogę współpracować z tak wybitnymi osobami, jak Andrzej Wajda, czy Kuba Morgenstern.
I my też nie żałujemy, bo gdyby nie pan, to nie byłoby być może Katynia, nie byłoby filmu Zanussiego ostatniego, który pan również wyprodukował. Nie byłoby tego zapowiadanego i oczekiwanego Dywizjonu 303. I wielu innych filmów, ważnych dla Polski właśnie, pańskiego filmu Jutro idziemy do kina.
Jeśli bardzo miło, jeszcze muszę powiedzieć o filmie, który będę na pewno produkował w przyszłym roku. Jestem dumny z tej koprodukcji duchowej. Mianowicie Włodzimierz Odojewski, który jest takim największym obecnie, wydaje mi się, pisarzem polskim, żyjącym cały czas na emigracji w Monachium. Sprzedał mi prawa do takiego genialnego opowiadania Sezon Wenecji. To jest wydane zresztą już w tej chwili w 10 językach świata. W Polsce jest to cały czas, Odojewski jest taką osobą nie do końca znaną. I Jan Jakub Kolski będzie właśnie to opowiadanie ekranizował. Zdjęcie zaczną się chyba w lutym według mnie. Także to będzie, wydaje mi się, coś niezwykłego zupełnie, bo to opowiadanie jest jednym z najlepszych opowiadań, jakie kiedykolwiek w życiu czytałem. To opowiadanie wydobyłem je, znalazłem, a potem się okazało, że po tym, jak ja już namówiłem się z panem Włodzimierzem Odojewskim na filmowanie tego opowiadania, to się okazało, że zostało przetłumaczone nagle na kilkanaście języków świata. Także odkryłem, a potem po mnie odkryli to inni oczywiście.
Panowie, uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Może kiedyś...
O swych filmach opowiadał Michał Kwieciński.
Radio du Monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Farmer to niewątpliwie jedna z najbardziej obecnie popularnych piosenkarek francuskich. Nic nie ujmując jej śpiewaniu, można jednak przypuszczać, że do sukcesu przyczynił się jej imaż. Jest ładną i zgrabną kobietą, a wideoklipy z nią są zazwyczaj raczej odważne. Jeśli dodać do tego skąpe i dość specyficzne stroje, to otrzymamy wizerunek seksownej piosenkarki. Mylène Farmer nie jest już nastolatką i to od paru ładnych lat. Urodziła się w 1961 roku, ale wygląda znakomicie i zupełnie spokojnie może sobie pozwolić na roznegliżowane zdjęcia i filmy. Tym bardziej, jeśli jej klipy kręci jej wierny od zawsze towarzysz życia, francuski kompozytor, piosenkarz i reżyser Laurent Boutonnat. Mylène Farmer urodziła się w Montrealu i to w Kanadzie spędziła dzieciństwo. Do Francji jej rodzina przeniosła się dopiero na początku lat 70., ale zanim zacznę opowieść o życiu i przypadkach Mylène Farmer, posłuchajmy jednej z jej najsłynniejszych piosenek, Désenchanté.
Thank you.
Des Enchantés należy do tych nie tak znowu w dzisiejszych czasach licznych piosenek francuskich, które zdobyły popularność na świecie. Ale to było dużo później. Na razie jesteśmy w latach 70. Rodzina Gautier, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko piosenkarki, zamieszkała pod Paryżem i mała Mylène cierpi z powodu tej radykalnej zmiany. Jest dzieckiem raczej samotnym i zamkniętym w sobie. Szkołę porzuca w klasie maturalnej i decyduje się na karierę artystyczną. Trochę teatru, trochę reklam, dorywcze prace na przetrwanie. W 1984 roku spotyka swego mistrza i Pigmaliona, wspomnianego już Laurenta Boutonna, który szukał wykonawczyni dla swojej piosenki Maman a tort. Szukał, szukał i znalazł. Wtedy właśnie Mylène Farmer decyduje się na zmianę nazwiska. Farmer to na pamiątkę amerykańskiej aktorki Frances Farmer, która cierpiała na alkoholizm i sporą część swojego życia spędziła w szpitalach psychiatrycznych. Panujące w nich okropne warunki opisała w wydanej już po jej śmierci autobiografii, częściowo napisanej przez jej przyjaciela. Wspominam tu o niej, bo przyjęcie jej właśnie nazwiska nakreśla nieco sylwetkę Mylène Farmer. Kariera francuskiej piosenkarki przebiega na szczęście lepiej i spokojniej niż jej amerykańskiej idolki. Wkrótce po nagraniu piosenki Maman a tort nagrywa Libertine, słynną przede wszystkim wideoklipem autorstwa Laurenta Boutonna, inspirowanym filmem Kubricka Barry Lyndon. W 1988 roku wychodzi jej kolejna płyta Ainsi soit-je, całkowicie skomponowana przez Boutonna, który jednak rezygnuje z pisania tekstów, przekazując pałeczkę swojej towarzyszce. Duet Farmer-Boutonna staje się nierozłączny. Luc Besson kręci klip do piosenki Que mon coeur lâche, która zdobywa Wiktorię w Music Awards w Monte Carlo. Kilka miesięcy później Mylène Farmer nagrywa pierwszy film długometrażowy Giorgino w reżyserii, oczywiście Laurenta Boutonna. I to jest pierwsza porażka. Film nie spotyka się z aprobatą publiczności poza wąskim gronem fanów ani krytyki. Jest także totalną klęską finansową. Po kilku miesiącach nabierania dystansu Mylène Farmer wydaje kolejną płytę Anamorphose, która sprzedaje się w ponad milionie egzemplarzy, a następna Live à Bercy w 850 tysiącach egzemplarzy, co jak na płytę Live jest we Francji ogromnym sukcesem. Po koncertach w sali Bercy nastąpiło tournée przerwane wypadkiem w czasie koncertu w Lyonie. Mylène Farmer spada ze sceny i łamie sobie rękę w przegubie. Trasa zostaje przerwana, ale po kilku miesiącach wznowiona i przynosi kolejne sukcesy i dowody miłości wiernej publiczności. I tak jest do dzisiaj. Mylène Farmer jest niewątpliwie jedną z najbardziej lubianych przez publiczność piosenkarek. Jest zresztą nie tylko piosenkarką, ale i autorką tekstów, a poza tym prawdziwym szefem przedsiębiorstwa kontrolującym i kierującym wszelkimi aspektami scenicznymi i artystycznymi swoich przedsięwzięć. W roku 2000 stała się również mecenasem młodej piosenkarki rodem z Korsyki, Alizę. Posłuchajmy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania piosenki z płyty z 1999 roku Innamoramento Lamstram Gram. Za tydzień nowa płyta Mylène Farmer, płyta, która właśnie ukazała się na rynku.
Państwo, audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.